Witam ponownie, Adrian Kowarzyk przy mikrofonie. Jest godzina 12:29, kurier w samo południe. To oznacza, że czas na kolejnego gościa, Grzegorz Jastrzębski z inicjatywy Stop Acta 2. Dzień dobry.
No witam pana i witam państwa. Dzień dobry.
Panie Grzegorzu, mamy porozmawiać o opłacie, tak zwanej opłacie reprograficznej. Już na ten temat swojego czasu rozmawiałem z panem Arturem Witczakiem ze Stop Acta 2. Później do jego słów odniósł się pan Jan Łotkowski z ZAX-u. Pewnie śledził pan te wszystkie rozmowy. Teraz mamy kolejne wątki, kolejni artyści, w tym Urszula Dudziak, Zygmunt Miłoszewski, Krzysztof Cugowski, Marek Kościkiewicz wystosowali list do ministra kultury Piotra Glińskiego, dziękując za poparcie dla idei opłaty reprograficznej.
Zgadza się. No oczywiście śledzimy tę dyskusję na bieżąco, ponieważ jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby opłata reprograficzna, jak pan wspomniał, a de facto podatek od smartfonów, tabletów, kto wie czego jeszcze, bo być może znajdą się tam również inne urządzenia. De facto nie jest jeszcze zdefiniowane, co jest takim urządzeniem w rozumieniu ministra kultury, który optuje za tym, żeby takie opłaty zostały wdrożone do polskiego prawodawstwa. Obawiamy się, że mogą się tu pojawić również inne urządzenia, które posiadają pamięć, która pozwoliłaby takim urządzeniom utrwalać czy kopiować utwory chronione prawem autorskim.
Mówi się, że to mogą, tak, że to mogą być wszystkie nośniki informacji, takie jak choćby nawet pendrive'y.
Dyski. Dokładnie. To znaczy pendrive'y i dyski, jeżeli chodzi o ścisłość, to już są obarczone taką opłatą od pewnego czasu i też może dobrze, że ta rozmowa w przestrzeni publicznej, ten temat w przestrzeni publicznej znowu się pojawia, ponieważ my, korzystając z tej okoliczności, chcielibyśmy również rozpocząć dyskusję na temat tego, na temat sensowności opłat reprograficznych od innych urządzeń, nie tylko tych smartfonów i tabletów, ale również produktów, za które płacimy już teraz. Chcielibyśmy po prostu zacząć, bo uważamy, że ściąganie opłat podatków dodatkowych od takich rzeczy jak papier, ksero, pendrive'y, dyski twarde czy pamięci flash jest tak samo bezsensowne jak te opłaty właśnie za urządzenia multimedialne. Także jak najbardziej jesteśmy na bieżąco w temacie. Natomiast w odpowiedzi na list środowisk artystycznych, o których pan wspominał, nasz ruch również wystosował apel do rządu, czy bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do ministra kultury, pana Piotra Glińskiego. Apel podpisany został przez ponad 50 osób z różnorakich środowisk. List jest kompromisem pomiędzy członkami naszego ruchu, czyli środowiskami wolnościowymi, przedstawicielami różnych grup politycznych, między innymi partii Piratów, wolnościowych, libertarian oraz stowarzyszeń wszelakich. Także jest to kompromis niereprezentowany przez konkretne grupy interesu, a po prostu o osoby i środowiska, które się naprawdę obawiają tego, że w najbliższej przyszłości wszyscy Polacy zapłacą kilkaset milionów złotych rocznie za te czyste nośniki.
No właśnie,
bo to jest bardzo realna kwota, to takie pieniądze na stole.
To powiedzmy, czym ma być ta opłata? Mówi się przynajmniej, jak czytamy w apelach i na stronach ZAX-u, to może być nawet 6% od takich smartfonów czy tabletów. Mówi się, że ta opłata ma być przeznaczona na artystów i tego typu opłata reprograficzna. Dzisiaj muzyk, kompozytor Piotr Iwicki w Poranku Wnet mówił, że jest w każdym kraju na świecie, tylko nie w Polsce.
Tak, tak, to jest częsty argument, który jest podnoszony przez, że tak powiem, obóz przeciwny, natomiast bardzo dobrze, że jest podnoszony, bo tutaj my byśmy mogli odwrócić, to znaczy odbić piłeczkę w ten sposób, że to reszta Europy mogłaby się może do nas odnosić, prawda, bo my tutaj mamy powód do dumy, że u nas jeszcze tej opłaty nie ma. Szkoda tylko, że nasi lobbujący, czy też przedstawiciele resortu kultury lubią się odnosić w konkretnych przypadkach do Europy Zachodniej, kiedy to porównują się z krajami, w których opłaty takie istnieją i podatnicy, obywatele tych krajów muszą się zrzucać na kolejne daniny dla uprzywilejowanych grup interesu. Natomiast jakoś milczą, gdy na przykład społeczeństwo sygnalizuje i porównuje nasz kraj, jeżeli chodzi, dajmy na to, o takie prozaiczne rzeczy jak kwota wolna od podatku. Wtedy tego porównania jakoś ciężko odnaleźć.
To są oczywiście inne wątki, ale może jeszcze powróćmy, bo w rozmowie z panem Janem Łódkowskim z ZAiKS-u zapytałem, czy w takim razie wprowadzenie nowego podatku nie wpłynęłoby negatywnie, czyli nie podwyższyłoby ceny konkretnych smartfonów, tabletów i innych urządzeń. Tutaj pan z ZAiKS-u zaznaczył, że takie opłaty, kiedy wprowadzano na Zachodzie, to nie wzrosły ceny tabletów i smartfonów. Co pan o tym myśli? Bo jeden z postulatów, który podnosicie, to jest właśnie podwyższenie ceny. I przerzucenie tej opłaty na konsumenta.
Konsekwencja tego typu... Tak, to jest naturalna konsekwencja podnoszenia podatku. Podnoszenia, czy też rozszerzania podatku opłaty reprograficznej. Proszę pamiętać o tym, i tutaj odniesiemy się do wypowiedzi prezesa Computronic, który kilka dni temu podkreślił, na jak bardzo niskich marżach w Polsce operują przedstawiciele importerów, producentów sprzętu i dystrybutorów urządzeń multimedialnych. To są naprawdę mikroskopijne wartości rzędu 0,5% do 1%. Nie ma takiej możliwości, aby ta opłata nie została przeniesiona na klienta końcowego. Tutaj bardzo łatwo jest przedstawicielom branży kreatywnej sugerować, że na Zachodzie, czy też ogólnie w krajach, w których te opłaty są obecne, ceny urządzeń multimedialnych nie wzrosły, ale bardzo łatwo im jest to robić głównie przez wzgląd na to, że elektronika ma to do siebie, smartfony, tablety, że te ceny tych urządzeń maleją po prostu na naszych oczach jako takie, prawda? Jest to rynek bardzo dynamiczny, te urządzenia na rynku pojawiają się praktycznie z miesiąca na miesiąc, coraz to nowsze modele. Dlatego cena jakby podstawowa urządzenia maleje również z tygodnia na tydzień, natomiast nie ma to związku jakiegokolwiek z faktem, że istnieje opłata reprograficzna. Natomiast odnosząc się do tego, co w dniu dzisiejszym na antenie państwa radia uprzejmy był wygłosić pan redaktor Iwicki, no to tutaj jest argument totalnie z czapy, kolokwialnie mówiąc, o tym, gdy zapytany został właśnie o to samo, o co pan pyta teraz mnie, czy ceny dla nas wzrosną, odpowiedział, że no nie wzrosną, no bo przecież proszę otworzyć gazetę, mamy telefony za złotówkę. Jeżeli sprowadzamy dyskusję do argumentów na tym poziomie i pan Iwicki, który domyślam się jest żywo zainteresowany tematem i powinien znać tło, prawda, na czym polega rynek dystrybucji, no to wydaje mi się, że też powinien mieć wiedzę na temat tego, że operatorzy, którzy sprzedają telefony za złotówkę, odbierają te pieniądze w kwocie abonamentu, czy też umów ratalnych, które są przy zakupie takiego telefonu podpisywane przez klientów.
Mówi pan o argumentach. W tej debacie pojawiło się wiele argumentów. Jednym z argumentów, kiedy rozmawiałem z panem Janem Młotkowskim z ZAiKS-u, był fakt, że za przeciwnikami tej opłaty stoi ogromne lobby koncernów elektronicznych. Również usłyszałem, że za tymi wszystkimi wpisami stoją boty. Ostatnio się też dowiedziałem, że jesteście państwo opłaceni, więc może utnijmy spekulacje. Czy jest pan botem?
No ja na pewno nie jestem botem. Tysiące osób, które złączyły się wspólną ideą w czerwcu 2018 roku, to też nie są boty. Mamy na terenie kraju niezliczone grona aktywistów. Oczywiście tego typu argumenty sprowadzające dyskusję na dość niski poziom pojawiają się od samego początku, czyli sugerowanie, że jesteśmy botami na usługach różnorakich grup interesu, czy też politycznych podmiotów. To jest coś, do czego przywykliśmy. Pojawił się argument w rozmowie państwa z panem Młotkowskim z ZAiKS-u, że na naszym profilu nie pojawiają się treści w weekendy, jedynie od poniedziałku do piątku, co jest absolutną nieprawdą. Do zweryfikowania przez państwa zapraszamy na nasz profil. Także to przyzwyczailiśmy się, tak jak mówiłem, ale no nie ma to wiele wspólnego z prawdą.
Czyli nie jest pan botem. Oczywiście pytanie lekko humorystyczne, ale rozumiem też a propos drugiego argumentu, że jesteście państwo opłacani.
Tak, to jest to jest retoryka, narracja, która gdzieś od kilku dni, odkąd my aktywizowaliśmy się troszeczkę bardziej w tym przedmiocie, pojawia się. No całkowicie również bezzasadna. No, ja rozumiem oczywiście, że tutaj ci, którzy na to zwracają uwagę, podkreślają to, że jest gdzieś tam jakaś druga strona, która również ma podobny pogląd na daną wizję w obarczania Polaków podatkiem od jakichś urządzeń, no ale ciężko tutaj nam się wycofywać z oprotestowywania tych pomysłów, tylko dlatego, że istnieje grupa interesu, która, no, której jest nie na rękę bardzo wprowadzanie tego typu opłat. Także no, przykro mi bardzo, jeżeli artykuły, do których odnosił się pan Iwicki, jeżeli chodziło mu o artykuły, które publikował portal W Polityce, no to ja panu Iwickiemu byłbym w stanie odpowiedzieć, że jeżeli portal W Polityce jeszcze dziś zamieściłby wysoce krytyczny w argumentach materiał na temat opłaty reprograficznej, bo wyłącznie na krytykę w naszej ocenie te pomysły zasługują, to zapewniam pana Iwickiego, że nasze profile społecznościowe, czy na Twitterze, czy na Facebooku, również podałyby dalej taką informację, bo redaktor i jakby twórca tych artykułów głównie na takie argumenty się powołuje, że podajemy dalej krytyczne artykuły, czy też jakieś tam linki, czy też ktoś podaje naszą krytykę dalej. No ale no, nie ma się co dziwić, to są po prostu inne podmioty, inne jednostki, które sprzeciwiają się temu, więc my nie jesteśmy opłacani. Jeżeli tak jest, to bardzo byśmy prosili o jakiekolwiek dowody. Natomiast sugerując nam powiązania, zapomina się o dość, naszym zdaniem, istotnym powiązaniu obozu przeciwnego, ponieważ mało kto wie, tutaj na portalu Wykop wczoraj zostało to jakby naświetlone, że brat pana ministra Piotra Glińskiego, Robert Gliński, zasiada w Radzie Stowarzyszenia ZAIKS-u, prawda? No i tutaj z komentarzy chociażby pod tym znaleziskiem no pojawiają się poglądy, opinie, że jeżeli w prywatnej firmie znajdują się, prawda, członkowie rodzin polityków, którzy to politycy mają bezpośredni wpływ na ustawodawstwo podatkowe, no to mamy do czynienia prawdopodobnie z konfliktem interesów, prawda?
Do tego wątku na pewno będziemy jeszcze wracać, ale nie chciałbym, żeby sama idea i samo to, po co się spotkaliśmy a propos opłaty reprograficznej, gdzieś nam uciekło, no bo chęci wprowadzenia są od jakiegoś czasu, to już wiemy, ale to może w takim razie zadam pytanie, dlaczego w innych krajach został on wprowadzony i czy był jakiś sprzeciw ku temu wtedy?
Wie pan co, dlaczego został wprowadzony? Prawdopodobnie lobby tamtych krajów było na tyle skuteczne, lobby prywatnych stowarzyszeń, czy też niemieckiej GEMA, czy francuskiego SACEM, że no, doprowadziły tamtejsze rządy do tego, że opłaty zostały wprowadzone. Ja tutaj szczerze panu powiem, że za bardzo nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, czy było to w jakiś sposób oprotestowane, czy był tam aktywny duży ruch przeciwko temu. Oczywiście jest to do sprawdzenia. Interesuje nas w tym momencie to, co się dzieje lokalnie. Temat jest dość świeży i przyznam, że nie mieliśmy zbyt dużo czasu do tego, żeby się zapoznawać z całym tłem, jak to się...
W dniu wczorajszym Stop Acta 2 wystosowało list otwarty zarówno do premiera, jak i do ministra Glińskiego oraz ruszyła petycja online pod zbiórką podpisów, pod państwa listem, bo wiemy, że po drugiej stronie, jak pan to określił, podpisywali się różni artyści, twórcy. To w takim razie, kto podpisuje się pod waszym apelem?
To znaczy tak, pod naszym apelem tutaj też pan Iwicki wspominał, że nie zna osób, które się podpisały ze środowisk artystycznych. Natomiast są tam, tak jak mówiłem wcześniej, list jest kompromisem i też chcieliśmy tym samym podkreślić, że od prawa do lewa znajduje się bardzo duże grono osób, które popierają nasz apel. Są tu oczywiście politycy, Tak jak pan Iwicki wspomniał, natomiast no, nie wspomniał, że są tutaj również politycy od lewa do prawa, czyli Partia Zieloni, Partia Piratów, również politycy z partii Konfederacja, pan Sośnierz, pan Wilk, prawda, pan Żółtek jest kandydatem na prezydenta. Mamy tutaj również szerokie grono organizacji pozarządowych, głównie wolnościowych, libertariańskich. Mamy niezależnych vlogerów, jednym z nich Krzysztof Ator Woźniak, który też wspiera jakby nasze działania od samego początku. Z twórców jest pan Krzysztof Sokołowski, mamy Krzysztofa Radzińskiego, doktor Iry, bardziej znany, jeżeli chodzi o środowiska muzyczne. Także jest tych osób tutaj ponad 50. Lizę do wglądu na naszych profilach facebookowych, także zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani wspierającymi.
Jest też, jak widzę, kilkaset podpisów. Patrycja wystartowała wczoraj, jest kilkaset tak. podpisów pod państwa listem. A jeszcze pytanie takie na koniec, zupełnie szczerze. Mhm. Czy myśli pan, że jest realna szansa na zatrzymanie wprowadzenia tego podatku w Polsce?
Oczywiście, gdybym tak nie myślał, to nie dołączyłbym do inicjatywy naszego ruchu. Jak najbardziej uważam, że jest realna szansa. My będziemy o to walczyć, będziemy przede wszystkim opierać się na faktach, na merytorycznej dyskusji. Przede wszystkim bardzo nas tutaj motywuje to, w jaki sposób reaguje społeczeństwo. Czy to u nas, mówię tu o Stopakta 2 społecznościówkach, czy to chociażby na profilu facebookowym Centrum imienia Adama Smitha umieszczone były ankiety, jak Polacy reagują, jaka jest ich opinia na temat podatku, który proponują nam organizacje zbiorowego zarządzania. No i tutaj 97-98% społeczeństwa jest na nie. Wszelkie sekcje komentarzy, czy to na Wykopie, czy na Facebooku, czy pod artykułami, które traktują o tym problemie, no to też jest w zasadzie, można powiedzieć, jednego typu narracja. Nie życzymy sobie tego w dobie kryzysu, w dobie globalnej pandemii, kiedy tak naprawdę ciężko nam przewidzieć, co będzie za tydzień, za miesiąc.
I tu postawimy kropkę, ale właściwie trzy kropki, bo do tematu na pewno jeszcze będziemy powracać. Państwa i moim gościem był Grzegorz Jastrzębski, inicjatywa Stop Akta 2. Dziękuję serdecznie. Chyba mamy problem na łączach. Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 12.46, Kurier w Samopołudnie, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk. Za chwilę polska płyta tygodnia, ale najpierw Sanach i Królowa Dram.